Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę przejścia od cywilizacji niewidzialnej wody, w której zasób ten traktowano jedynie jako techniczną usługę dostarczania i odprowadzania, ku paradygmatowi europejskiego niebieskiego ładu, znanemu jako Blue Deal. Stawiamy tezę, że w obliczu kryzysu klimatycznego woda musi przestać być darmowym tłem rozwoju. Musi stać się nadrzędnym regulatorem planowania przestrzennego, rachunkowości gospodarczej oraz bezpieczeństwa państwa. Jedyną drogą do uniknięcia katastrofalnych kosztów jest zastąpienie filozofii walki z wodą, przejawiającej się w tzw. betonozie i szybkim odpływie, strategią negocjacji i retencji rozproszonej. Symbolem tego podejścia jest koncepcja miasta gąbki. Konieczne jest wprowadzenie nowej rachunkowości zasobowej, która ujawni ukryte koszty środowiskowe i przekształci infrastrukturę wodną w fundament odporności cywilizacyjnej. To wezwanie do instytucjonalizacji pamięci o kryzysach oraz odejścia od reaktywnego zarządzania na rzecz systemowej prewencji. Bez tych zmian suwerenność i konkurencyjność Europy staną się jedynie pustymi deklaracjami. Miasto, infrastruktura i codzienność. Moment, w którym polityka wodna wchodzi pod chodnik. Po rolnictwie i przemyśle należy przyjrzeć się miastu. Przez długi czas traktowano wodę jedynie jako usługę dostarczaną do mieszkań oraz problem odprowadzany kanalizacją. Nowoczesne miasto zbudowało cywilizację niewidzialnej wody, system rur, kolektorów i przepompowni. Blue Deal odwraca tę logikę. Woda nie może być już tylko czymś, co należy szybko odprowadzić. Musi stać się elementem projektowania przestrzeni, zdrowia publicznego i odporności klimatycznej. Miasto inteligentne wojnie to takie, które rozumie, że każdy dach, parking czy drzewo uczestniczą w obiegu wody. Największy błąd urbanistyczny ostatnich dekad polegał na tym, że miasta pomyliły sprawność z szybkością odpływu. W epoce gwałtownych ulew i miejskich wysp ciepła szybki odpływ staje się przejawem krótkowzroczności. Woda, której miasto pozbywa się podczas deszczu, jest tą samą wodą, której zabraknie w czasie suszy. Dlatego kluczowym pojęciem staje się retencja rozproszona. Nie chodzi tylko o wielkie zbiorniki, lecz o tysiące małych decyzji, ogrody deszczowe, zielone dachy i przepuszczalne nawierzchnie. Blue Deal jest bezpośrednim wyzwaniem dla tzw. betonozy. To koncepcja miasta gąbki. Systemu, który nie odpycha wody, lecz ją przyjmuje i oddaje stopniowo. Wymaga to zmiany prawa lokalnego. Każda nowa inwestycja powinna odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z wodą opadową. Czy zieleń jest jedynie dekoracją, czy realnym elementem infrastruktury? Istotna jest również relacja między wodą a zdrowiem publicznym. Woda w mieście to kwestia równości społecznej. Ubóstwo wodne może oznaczać życie w przestrzeni, która nie chroni przed skutkami zmian klimatu. Tu powraca 20. zasada Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz pojęcie WOŚ. Dostęp do wody i higieny jako warunku godności. Drugim filarem transformacji jest modernizacja sieci. Każda strata wody to marnotrawstwo energii. Nowoczesne zarządzanie wymaga cyfrowych modeli i danych. Wodociągi przyszłości powinny stać się operatorami odporności miejskiej. Trzecim filarem są oczyszczalnie. W mieście cyrkularnym stają się one kluczowymi węzłami gospodarki zasobami. Mogą odzyskiwać energię, ciepło, biogaz oraz wodę do ponownego wykorzystania, co poprawia bezpieczeństwo środowiskowe. Fundacja Dobre Państwo wskazuje na konieczność przekształcania oczyszczalni w cyrkularne biorafinerie. Ściek nie jest tu odpadem, lecz strumieniem zasobów. Zakłady te muszą mierzyć się z coraz trudniejszymi wymaganiami, takimi jak usuwanie mikrozanieczyszczeń czy substancji PAS. Czwartym filarem jest zagospodarowanie wód opadowych. Należy postrzegać deszczówkę jako zasób krajobrazowy. Oznacza to lokalne magazynowanie i projektowanie osiedli według zasad błękitno-zielonej infrastruktury. Piątym filarem jest sprawiedliwość taryfowa. Cena powinna wysyłać sygnał, że zasób jest ograniczony, ale podstawowy dostęp do wody nie może wypychać słabszych obywateli w ubóstwo. Przystępna cena nie może oznaczać ceny fikcyjnie niskiej, utrzymywanej kosztem degradacji infrastruktury. Szóstym filarem jest planowanie kryzysowe. Miasto musi wiedzieć, jak zareagować w przypadku suszy, skażenia ujęcia czy cyberataku. Niezbędne są ćwiczenia i mapy ryzyka z priorytetami dla szpitali oraz przemysłu strategicznego. Siódmym filarem jest cyfryzacja. Inteligentne liczniki mogą zwiększyć odporność systemu, ale nie zastąpią inwestycji materialnych. Ósmym filarem jest relacja miasta z przemysłem i usługami. Miasto WaterSmart powinno wymagać od dużych użytkowników bilansów wodnych oraz systemów retencji. Nie chodzi o wrogość wobec inwestycji, lecz o to, aby żadna z nich nie była hydrologicznym pasażerem na gapę. Jeśli obiekt obciąża kanalizację i ogranicza retencję, musi partycypować w kosztach. Rozwój miasta nie może opierać się na schemacie, w którym zysk jest prywatny, a deszczówka publiczna. 9. filarem jest kultura codzienności. Zbieranie deszczówki czy lokalna retencja mają znaczenie, jednak nie może stać się alibi dla braku polityki systemowej. Obywatel nie zastąpi prawa budowlanego ani planowania przestrzennego. 10. filarem jest estetyka nowej normalności. Miasto odporne wojnie oferuje więcej dzikiej zieleni niecki i łąki kwietne zamiast krótko strzyżonych trawników. Trzeba nauczyć się nowej estetyki, nie sterylności, lecz odporności. W polskich realiach wyzwaniem pozostanie krótka pamięć o powodziach i suszach. Blue Deal wymaga instytucjonalizacji tej pamięci. Państwo i samorząd muszą zapisywać doświadczenia w normach i zakazach. Miasto to miejsce, gdzie woda staje się widzialnym dobrem wspólnym. Rzeka nie jest scenografią dla kawiarni, jest ekosystemem i infrastrukturą życia. Blue Deal może zrewolucjonizować politykę mieszkaniową. Nowe osiedla będą oceniane przede wszystkim przez pryzmat bilansu wodnego. Mieszkanie przyszłości to nie tylko metraż, ale odporność na upały i ulewy. Rynek nieruchomości przestanie wyceniać jedynie widok, zacznie wyceniać przeżywalność. W mieście Blue Deal dotyka konkretów chodnika, rury, dachu czy rachunku. Samorząd musi przestać traktować wodę jedynie jako sektor komunalny, a zacząć postrzegać ją jako zasadę organizacji przestrzeni. Wymaga to odwagi w starciu z deweloperami, bo każda źle zaplanowana inwestycja stanie się częścią przyszłego kryzysu. Miasto przyszłości nie będzie walczyło z wodą, lecz nauczy się z nią negocjować. Negocjacja to retencja, infiltracja i odzysk. Polska musi przyspieszyć ten proces, bo nasze miasta nie mają już luksusu hydrologicznej niewinności. Finanse, ryzyko i nowa rachunkowość wody. Kto zapłaci za zasób, który przez lata udawał darmowy? Wszystkie idee transformacji spotykają tu najtwardszego recenzenta – pieniądz. Polityka wodna może operować pojęciami praw człowieka czy dobra wspólnego, ale w pewnym momencie ktoś musi zapytać, ile to będzie kosztować. Europejski Niebieski Ład to początek nowej rachunkowości wody. Będzie ona niewygodna, gdyż ujawni ukryte koszty. Niska cena poboru nie oznaczała niskiego kosztu społecznego, a brak inwestycji w retencję był cichą zgodą na straty podczas susz i powodzi. Gdy państwo nie liczy kosztów zasobu, ten przenosi się do innych rubryk – awarii, odszkodowań czy degradacji rzek. Zapewnienie odporności wodnej wymaga mobilizacji kapitału na ogromną skalę. To odpowiedź na koszty, które i tak już ponosimy, tyle że chaotycznie i po szkodzie. Polityka i finanse preferują zdarzenia widzialne. Katastrofa ma obraz, zapobieganie zaś jedynie dokumentację. Blue Deal musi zatem zmienić logikę finansowania. Inwestycje wodne nie mogą być traktowane jako koszt dodatkowy, lecz jako inwestycja w bezpieczeństwo operacyjne, społeczne i gospodarcze. Woda nie jest jednym z wielu sektorów, jest warunkiem funkcjonowania wszystkich pozostałych. Wydatki w tym obszarze powinny być oceniane przez pryzmat odporności państwa. W tym kontekście pojawia się idea Blue Transition Fund, Funduszu Niebieskiej Transformacji. Jako centralny mechanizm finansowania infrastruktury i technologii, fundusz ten miałby uporządkować priorytety. Powinien działać jak filtr strategiczny, wspierając projekty realnie zmniejszające ryzyko wodne oraz wzmacniające retencję. Drugim mechanizmem jest kondycjonalność wodna. Jeśli projekty będą musiały wykazywać zgodność z kryteriami zrównoważonego gospodarowania wodą, zasób ten wejdzie do planowania od samego początku. Publiczne pieniądze nie powinny dotować projektów pogarszających bezpieczeństwo wodne. Trzecim mechanizmem jest sprawiedliwa wycena wody. Woda musi pozostać przystępna jako usługa podstawowa, ale jej cena nie może fałszować rzeczywistości. Zbyt niskie taryfy uniemożliwiają modernizację infrastruktury, a zbyt słabe opłaty środowiskowe nie powstrzymują zanieczyszczeń. Czwartym mechanizmem jest pełniejsze egzekwowanie zasady. Zanieczyszczający płaci. Zanieczyszczenie nie może być tańsze niż zapobieganie, a rzeka nie może być najtańszym podwykonawcą przemysłu. Blue Deal powinien zakończyć okresy dostosowawcze, które stały się wiecznym urlopem od odpowiedzialności. Piątym mechanizmem jest zarządzanie ryzykiem wodnym w finansach prywatnych. Banki, Ubezpieczyciele i agencje ratingowe będą analizować, czy projekty są narażone na niedobory wody lub powodzie. Woda staje się krytycznym czynnikiem ryzyka kredytowego i systemowego. Finansowanie inwestycji będzie uzależnione od twardych danych, takich jak bilans wodny czy odporność na suszę. Z tym wiąże się szósty mechanizm – ubezpieczenie ryzyka klimatyczno-wodnego. Tam, gdzie państwo nie potrafi wymusić odporności, zrobi to rynek. Jeśli ubezpieczenia podrożeją, najubożsi mogą wypaść z systemu ochrony, co pogłębi nierówności terytorialne. Dlatego państwo musi łączyć ubezpieczenia z zachętami do retencji. Siódmym mechanizmem jest rachunek kosztów zaniechania. Koszt inwestycji w retencję jest konkretny, natomiast koszt zaniechania ujawnia się później. W polityce wodnej brak wydatku dziś bywa wydatkiem jutro, z odsetkami naliczanymi przez klimat. Nie wystarczy pytać, czy stać nas na modernizację, trzeba pytać, czy stać nas na jej brak. Ósmym mechanizmem jest status specjalny inwestycji wodnych w regułach fiskalnych. Postulat preferencyjnego traktowania wydatków na odporność wodną w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu jest racjonalny. Inwestycje te powinny być traktowane jak nakłady na bezpieczeństwo państwa. Dziewiątym mechanizmem jest rynek technologii wodnych. Blue Deal wygeneruje popyt na rozwiązania z zakresu detekcji wycieków, analityki danych czy oczyszczania spas. W epoce zasobów krytycznych technologie oszczędzania wody staną się elementem nowej konkurencyjności. Dziesiątym mechanizmem są zamówienia publiczne. Państwo i samorządy to ogromni nabywcy usług oraz technologii. Jeśli kryteria wodne zostaną w nich uwzględnione, rynek szybko się dostosuje. Można wymagać retencji przy inwestycjach, efektywności urządzeń czy stosowania wody odzyskanej. Jeśli państwo kupuje mądrze, tworzy standard. Jedenastym mechanizmem jest informacja dla konsumenta i inwestora. Etykiety wodne oraz ślad wodny produktów mogą zmienić sposób oceny przedsiębiorstw. Informacja ta musi być jednak wiarygodna, aby uniknąć tzw. blue washingu. Dwunastym mechanizmem jest ochrona grup wrażliwych. Wzrost kosztów wody może uderzyć w najuboższych, małe gminy czy rolników. Blue Deal musi więc zawierać komponent sprawiedliwości. Trzeba zadbać o podstawowy dostęp do wody i sanitariatów. Transformacja niesprawiedliwa społecznie będzie politycznie nietrwała. Trzynastym mechanizmem jest przejrzystość kosztów. Obywatele powinni wiedzieć, co dokładnie składa się na taryfę wodną. Bez tej wiedzy każda podwyżka będzie odebrana jako arbitralna decyzja. Czternastym mechanizmem jest rozłożenie kosztów w czasie. Transformacja wymaga harmonogramów i okresów przejściowych. Polityka wodna bez planu będzie albo zbyt słaba, albo zbyt brutalna. Piętnastym mechanizmem jest odpowiedzialność polityczna za priorytety. Budżet nie udźwignie wszystkiego naraz, dlatego niezbędna jest jawna hierarchia. Najpierw bezpieczeństwo życia i zdrowia, potem infrastruktura krytyczna i retencja, a na końcu bodźce rozwojowe. Tu powraca główna teza, że woda stanie się regulatorem rentowności branż. Gdy koszty poboru i ryzyka zostaną w pełni uwzględnione, zmieni się mapa opłacalności. Branże wodochłonne będą musiały inwestować albo płacić więcej. To przebudowa fundamentów rachunku gospodarczego. Działamy nie dlatego, że wiemy wszystko, lecz dlatego, że wiemy wystarczająco dużo, by rozumieć, iż bezczynność jest droższa. Finansowy wymiar Blue Deal to przejście od rachunkowości pozornej do zasobowej. Ta pierwsza liczy tylko to, co widać w fakturze. Druga uwzględnia rzekę, glebę i zdrowie. Rachunkowość pozorna twierdzi, że woda jest tania. Zasobowa pyta, dla kogo, przez jaki czas i czyim kosztem. Pytanie nie brzmi, czy transformacja wodna będzie kosztować, lecz czy zapłacimy za odporność czy za chaos. Odporność jest droga, ale daje zdolność działania. Chaos jest jeszcze droższy, bo dowodzi, że płacimy za własne zaniedbania. Europejski Niebieski Ład to początek nowego rozumienia wspólnoty politycznej. Żadna cywilizacja nie negocjuje skutecznie z brakiem wody. Suwerenność bez wody jest tylko deklaracją. Rolnictwo bez retencji to zakład o pogodę. Przemysł pozbawiony bilansu wodnego jest jak fabryka, która nie zna własnego tętna, a miasto bez błękitno-zielonej infrastruktury staje się zbiorem powierzchni czekających na pierwszą lekcję fizyki opadu. Znaczenie Niebieskiego Ładu polega na zmianie kryterium prawdy. Dotąd wiele modeli rozwoju udawało racjonalność, ponieważ nie liczyły wody. Pomijano straty w sieciach, degradację ekosystemów i koszty susz czy powodzi. Tak powstawała fikcja taniości. Woda wydawała się tania, bo rachunek wystawiano rolnikowi po suszy, samorządowi po powodzi, a przyszłym pokoleniom w długu infrastrukturalnym. Blue Deal ogłasza koniec księgowości cieni. Zmiana zasad korzystania z wody przebuduje relacje gospodarcze. Niektóre branże odkryją, że ich rentowność opierała się na niedoszacowanym koszcie zasobu. Miasta dostrzegą, że ich rozwój był finansowany przez uszczelnianie powierzchni i przerzucanie kosztów na kanalizację oraz rzeki. Państwa członkowskie zrozumieją, że opóźnianie inwestycji nie jest oszczędnością, lecz formą zadłużenia wobec przyszłej katastrofy. Woda stanie się regulatorem światopoglądowym. Zmusza ona społeczeństwa do odpowiedzi na pytania o dobro wspólne i prawo do degradacji warunków życia innych. Blue Deal jest zatem projektem politycznym w najgłębszym sensie. Kto ustala pierwszeństwo korzystania z wody, ten ustala hierarchię wartości. Wprowadzenie testu wodnego do legislacji to sygnał, że rzeki i gleby nie są już biernym tłem. Transformacja wodna jest niezbędna, ale będzie kosztowna. Jednak bez niej koszty będą znacznie wyższe. Nie istnieje transformacja bez kosztów, ale nie istnieje też brak transformacji bez kosztów. Różnica polega na tym, czy płacimy za przygotowanie, czy za klęskę. Odporność jest droga, lecz chaos jest droższy. W polskim kontekście Blue Deal uderza w naszą skłonność do myślenia reaktywnego. Lubimy mobilizować się po katastrofie, ale gorzej radzimy sobie z systematyczną prewencją. Niebieski Ład zmusza więc do zmiany kultury państwa. Państwo musi planować dalej niż jedna kadencja i postrzegać rzekę jako system życia i bezpieczeństwa. Transformacja wodna nie powiedzie się, jeśli zostanie przeprowadzona językiem technokratycznego przymusu. Obywatele muszą zrozumieć, że woda jest dobrem wspólnym, ponieważ od jej stanu zależą wszyscy. Nie można wzywać do oszczędzania wody, gdy sieci tracą ogromne ilości przez wycieki. Nie można podnosić opłat bez wyjaśnień ani karać rolników, nie oferując im wsparcia. Blue Deal ma potencjał republikański. Woda jest jednym z tych elementów, których nie da się w pełni sprywatyzować. To przypomnienie, że gospodarka jest systemem wbudowanym w przyrodę. Rynek bywa znakomitym mechanizmem koordynacji, ale nie jest dobrym kapłanem zasobów wspólnych. Jeśli pobór i degradacja są tanie, rynek będzie produkował nieracjonalność systemową. Nowa polityka musi ujawnić pełne koszty i chronić podstawowe prawa. Państwo również potrafi marnować wodę i czas. Dlatego Blue Deal wymaga przejrzystości i kontroli obywatelskiej. Jawność jest warunkiem racjonalności, bo tam, gdzie brakuje danych, rządzą narracje najsilniejszych interesów. W perspektywie europejskiej Niebieski Ład może stać się drugim filarem transformacji po Zielonym Ładzie. Drugi uczy myśleć o obiegu, retencji oraz zależnościach w dorzeczu. Zielony Ład skupiał się na energii i emisjach. Niebieski Ład odwołuje się do rzeki, gleby i kanalizacji. Oba są niezbędne. Blue Deal może zmienić paradygmat. Europa przestanie planować rozwój na podstawie abstrakcyjną dostępność zasobów, a zacznie według ich realnej ograniczoności. Blue Deal żąda mądrzejszego zarządzania w obiegu, z pomiarem i odpowiedzialnością. Przywraca wodzie znaczenie polityczne jako twardy parametr życia zbiorowego. Woda staje się strategiczna. Będzie jednym z głównych testów prawdy europejskiej nowoczesności. Jeśli Europa zbuduje gospodarkę wojnie inteligentną i sprawiedliwą, udowodni, że jej model rozwoju ma przyszłość. Odporność bez wody jest tylko hasłem. Dla Polski ten test jest szczególnie ostry. Nasz kraj może uznać go za impuls do modernizacji. Polska potrzebuje retencji, nowoczesnych sieci, rolnictwa regeneracyjnego i miast gąbek. Jeśli Polska właściwie odczyta Blue Deal, może zbudować własną przewagę. Technologie wodne, monitoring, detekcja wycieków i błękitno-zielona infrastruktura mogą stać się fundamentem nowej gospodarki. Najpierw jednak trzeba przestać traktować wodę jako temat drugorzędny. Nie można budować systemu na założeniu, że zasób podstawowy jakoś się znajdzie. Niebieski Ład nie rozwiąże wszystkich problemów i nie wyeliminuje konfliktów między przemysłem a ekosystemami. Może jednak sprawić, by żadna decyzja publiczna nie zapadała tak, jakby woda była niewyczerpanym tłem. Pytanie o wodny koszt każdej inwestycji to początek odpowiedzialności. Spory o wodę będą narastać. Lepiej prowadzić je na podstawie dane i prawo niż w atmosferze paniki po kryzysie. Woda wraca jako susza lub powódź, jako rachunek albo społeczny gniew. Blue Deal jest próbą usłyszenia tego powrotu, zanim stanie się on krzykiem. Epoka, w której woda była milczącym tłem rozwoju, dobiega końca. Gdy przemawia woda, rozsądna cywilizacja buduje retencję, naprawia rury i uczciwie liczy koszty. Blue Deal jest szansą na model rozwoju dojrzalszy, mniej arogancki wobec przyrody i odporniejszy na przyszłość. Jeśli tego nie zrobimy, przyszłość będzie bardziej sucha, gwałtowna i znacznie droższa. Woda jest cierpliwa, ale nie jest pobłażliwa. Przez dekady żyliśmy w luksusie hydrologicznej niewinności, wierząc w fikcję taniego zasobu. Dziś stajemy przed brutalnym wyborem. Albo zapłacimy za mądrą odporność i retencję, albo zapłacimy znacznie wyższą cenę za chaos i klęski. Pytanie nie brzmi już, czy stać nas na transformację Blue Deal. Pytanie brzmi, czy stać nas na to, by dalej ignorować głos zasobu, który przestał być milczącym tłem naszego rozwoju.